Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Z nieba znikają gwiazdy i księżyc. Mazury zalewają apokaliptyczne ciemności. Biały szkwał, tak to się nazywało. Czerwony szkwał to tytuł książki Tomasza Hildebranta, którego witam serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Kolejna opowieść z Andrzejem Bondarem, zbieżność nazwisk z Jamesem Bondem, nieprzypadkowa. Najpierw były Góry Umarłych, potem Wymiary Mroku, no i teraz mamy Czerwony Szkwał, jesteśmy na Mazurach, w Węgorzewie, okolicach, jezioro Mamry. No i ten biały szkwał faktycznie odgrywa tu ważną rolę, prawda? Jakoś pana pobudził, pana wyobraźnię, do kolejnej kryminalnej, mrocznej i wciągającej, i krwawiącej, i bolącej opowieści z Bondarem w roli głównej.
No tak. Szukałem oczywiście inspiracji różnych, również sytuacji, które się rzeczywiście pojawiły. No i Biały Szkwał plus Mazury, to się nasunęło ewidentnie, a bardzo pasowało mi do kontekstu powieści, wprowadzając chaos, taką wręcz tworząc sytuację apokaliptyczną, która bardzo sprzyja dalszemu rozwojowi akcji, temu, co tam się dzieje, przestępstwom i przedstawieniu tego złego świata, który ja tam przedstawiam.
No i pod wodą kryje się wiele tajemnic. No te trupy, co normalnie to w szafie powinny być, to one są pod wodą tutaj. Ten biały szkwał wydobywa, można powiedzieć, na światło dzienne różne sprawy z przeszłości, prawda? Wpływa na losy ludzi w danym momencie też. I tak to się zaczyna, prawda? Że wkracza jakby w akcję, jako taka siła prawie nadprzyrodzona, ale też wydobywa to, co w jeziorze zatopione leżało i miało leżeć.
No tak, no każde miejsce ma swoją historię, również, a może i przede wszystkim zbiorniki wodne, jeziora, które są miejscem, gdzie się rzeczy pozostawia ku zapomnieniu tak naprawdę, czyli się chowa rzeczy, których nikt później nie powinien odkryć. No tutaj przy okazji tego białego szkwału prowadzone są poszukiwania umarłych, zaginionych w trakcie tego żywiołu. No i przy okazji właśnie odkrywane są tajemnice jeziora, no w tym przypadku Mamry. Są to trupy sprzed wielu lat, ale nie tylko. Są tam również podwodne takie złomowiska różnych rzeczy, które pozostawiały po sobie opuszczające polskie armie na przykład, więc tam bardzo ciekawe rzeczy można było znaleźć, no i one się znajdują rzeczywiście w tej powieści.
Ta bratnia armia to oczywiście armia radziecka wówczas. Teraz współcześni Rosjanie, którzy przyjeżdżają na te tereny i tu się jakby polityka trochę wkrada. My pamiętamy, że Bondar jest po trochu Ukraińcem. I on nawet po ukraińsku mówi, a tutaj ten żywioł rosyjski jakby wkracza. Turystów, bandytów, żołnierzy, no i tej przeszłości, która jest w tym jeziorze.
No tak, no przeszłość odgrywa ważną rolę. Tutaj tworzę klamrę z teraźniejszością oczywiście, ponieważ książka rozgrywa się w czasie teraźniejszym. No i to jest bardzo ważne. Ten wątek rosyjski jest istotny. Tak trochę tutaj też romansuję wręcz z taką może powieścią szpiegowską. To takie elementy szpiegowskie się pojawiają, elementy ewidentne rosyjskie, gangsterskie, no i te militarne. Co więcej, chciałem tutaj pokazać trochę ten strach przed właśnie naszym wielkim bratem, przed Rosją, który jest bardzo żywy na tych terenach nadgranicznych. Stąd między innymi wybór właśnie miejsca akcji. Bo proszę państwa, w tej książce, ale nie tylko, w życiu również, ludzie, Polacy, mieszkańcy terenów nadgranicznych boją się również żywiołów, które wierzą, Rosjanie potrafią wykorzystywać, wywoływać i wykorzystywać. Stąd właśnie w tej książce wiara, że ten biały szkwał został właśnie spowodowany przez działania, jakieś tam nadprzyrodzone działania wręcz Rosjan i jest pierwszą falą ataku na Polskę właśnie.
No tutaj się pojawia to coś, co jest oczywiste, bo jeżeli mamy Rosję, Ukrainę i nas, prawda, i nie tak dawno, a właściwie ciągle trwającą wojnę na Ukrainie, a nie tak dawno całą historię związaną z wojną hybrydową, prawda, słynne zielone ludziki, które się pojawiły w naszej wyobraźni też. I tutaj to przechodzi na nas trochę. My żyjemy, bohaterowie pana opowieści, w takim przekonaniu, że to jest jakby ciąg dalszy tutaj. Może nas czekać tego, co się działo tam trochę dalej na wschodzie.
No tak, no boimy się tej Rosji, boimy się tej potęgi militarnej, jakby nie było. I ten scenariusz ukraiński jest wciąż żywy. Obawiamy się podobnego scenariusza tak naprawdę, który mógłby się potencjalnie wydarzyć u nas. No stąd sytuacje, które pojawiają się w książce, no i stąd ja to wykorzystuję do swoich celów na potrzeby fabularne. I tam rzeczywiście i strach jest żywy, i rzeczywiście coś za tym wszystkim może się kryć. Więc do akcji wkraczają i służby informacyjne wojskowe, i policja prowadząca śledztwo właśnie wobec tych Rosjan, którzy tam przyjeżdżają masowo i jako turyści, i jako prawdopodobnie gangsterzy, być może również jako szpiedzy.
Mm-hmm. Tutaj mnożą się wątki, jak zresztą zwykle u pana. Ja przyznaję, że zawsze mam taki problem mniej więcej w połowie, żeby się połapać w tym wszystkim, dlatego że to jest, można powiedzieć, kilka afer kryminalnych, kilka zbrodni, kilka rodzajów przestępstw, cierpienia. I jednocześnie obserwujemy to wszystko w taki bardzo subiektywny sposób, znaczy z punktu widzenia oprawcy bądź ofiary. To tak migocze nam wyobraźni. Nie zawsze mamy pewność, kogo w danym momencie obserwujemy w działaniu. Więc jak to jest z pana punktu widzenia? Robi pan sobie fiszki, potem to układa, czy nie wiem sama co, czy się przyśni, że to z tego, to z tego?
Nie, no tak, no ja rozwijam te wątki tak naprawdę dosyć indywidualnie, każdy wątek się rozwija. Oczywiście w kontekście całości ja tworzę taką olbrzymią tabelę wątków, gdzie układam najpierw chronologicznie każdy wątek tak, jak on powinien się ułożyć, później splatam to z innymi wątkami. Oczywiście jest ta główna oś, główny wątek, do którego wszystko musi być dopasowane, to w tym przypadku jest to wątek, no w ogóle w moich książkach to jest, w tej serii to jest wątek głównego bohatera, czyli Andrzeja Bondara, no ale wszystkie one muszą się splatać i tworzyć jakiś spójny, mam nadzieję, że mi się udaje, spójny finał. Rzeczywiście, w tej książce może się wydawać, że to wszystko jest jeszcze bardziej chaotyczne niż zwykle u mnie, ale jest to zamierzone. Nie wiem, czy ta intencja zostanie odczytana. Jest to zamierzone właśnie, żeby podkreślić ten chaos, który powstał w trakcie uderzenia żywiołu i to, co się po tym działo. Wiadomo, że to jest jednak, te działania są chaotyczne, tym bardziej, że te śledztwa są prowadzone równolegle. Właściwie ciężko od samego początku znaleźć jakikolwiek ich wspólny element i w ogóle tak naprawdę brak i dowodów, wszystko opiera się na poszlakach.
Ciał brakuje.
Brakuje ciał, a jak się pojawiają, nie wiadomo do czego je przypisać tak naprawdę, kim ci ludzie byli, są. Więc to wrażenie jest celowe. Może się ciężko czytać, ale one na końcu, te wszystkie wątki na końcu się splatają.
Potwierdzam.
I, tak, i zostają, prawie wszystko zostaje wyjaśnione, więc chyba niedosytu nie ma.
No nie ma. To jest trochę tak jak taka woda właśnie w jeziorze wzburzona przez ten szkwał, prawda? Robi się mętna, przez moment nic nie widać, a potem zaczynają wypływać szkielety, łańcuszki, to akurat w lesie. No właśnie, Andrzej Bondar, już go pan gubił w lesie, topił w bagnach, tym razem musi nurkować. Tego chyba też nie lubi za bardzo.
No nie znosi, Andrzej to tchórz, nie znosi właśnie interiory prowincji, a szczególnie właśnie lasów, odkrytych przestrzeni jakichś takich też, a przede wszystkim w tym przypadku wody. Słabo pływa, a musi jakby nie było tutaj mieć do czynienia z tymi akwenami wodnymi i głębokimi, i wielkimi, jakimi są jeziora mazurskie. No w pewnym momencie też, no nie, że zostaje zmuszony, ale namówiony do nurkowania.
Mm-hmm. No i tutaj już przeżywamy, co przeżywamy. Jego trzecie oko krwawi po tym zabiegu.
Tak, zdecydowanie. Tutaj mam duży wpływ znowu na psychikę Andrzeja i to się też wiąże z samym zakończeniem, gdzie znowu mamy do czynienia z wodą. No woda tutaj bardzo istotna. Zdradzę, że pierwotny tytuł książki to była Głębia, gdzie tu jeszcze bardziej odnosiłem się właśnie do odmętów jeziora, no później to trochę mi się zmieniło, ale woda, jeziora, woda, głębia, właśnie to, co się kryje pod powierzchnią, tutaj odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę.
Ale jeśli chodzi o to nurkowanie już w podświadomość, w różne wizje narkotyczne, to jest tego trochę mniej, mam wrażenie.
No, Andrzej jest tutaj trochę grzeczniejszy, że tak się wyrażę, taki miał być, zakochuje się i wręcz snuje plany na przyszłość w związku z tym swoim nowym związkiem. No, nie bierze takich ostrych narkotyków aż tak bardzo dopiero na końcu, kiedy zostaje zmuszony, ale głównie przez okoliczności, znowu ze względu na uraz, którego nabawił się w trakcie przygody w Borach Tucholskich, więc tak naprawdę główną używką to są środki przeciwbólowe, mocne środki przeciwbólowe, co prawda, ale raczej nie aż tak bardzo halucynogenne, raczej po nich sypia niż snuje jakieś dziwne wizje. Jest tego rzeczywiście mniej. No może do momentu, kiedy pojawia się właśnie ten element tej głębi, tej wody, kiedy zaczynają się pojawiać demony, syreny, tam ten śpiew syren się zaczyna go nawoływać, się pojawia, więc tutaj już ten element taki halucynogenny jest, ale rzeczywiście jest tego mniej niż w poprzednich częściach.
No a to jego wycieńczenie życiowe i taka ogólnie nędzna pozycja. Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, kiedy on wchodzi pomiędzy ludzi bardzo bogatych i bardzo nim pogardzających, już ze względu na wygląd, już nie ten nieszczęsny samochód, nawet nie musiał go tam pokazywać, ale w ogóle wszystko, ale też spotyka się z ludźmi, wydawałoby się, najnędzniejszymi i tam też jest pogardzany, nawet wśród tych najgorszych, nawet wśród tych chorych, myślę tutaj o tym chłopcu, młodym mężczyźnie z zespołem Downa, o całej jego patologicznej rodzinie, prawda, nigdy nie mytym bracie, okropnym ojcu, no w ogóle to wszystko, i nawet oni nim pogardzają i on sobie z nimi też nie radzi, on w ogóle sobie z niczym nie radzi tutaj.
No jest kompletna rozsypka. Andrzej jest w rozsypcie rzeczywiście i tutaj już ta emerytura byłaby konieczna. On już tutaj ledwo sobie radzi. Tam zaznaczam na samym początku, że on z taką wielką nadzieją wyjechał do tego Węgorzewa, że to rzeczywiście już będzie ta ostatnia prosta, gdzie będzie miał spokój. Zajmował się będzie ewentualnie jakimiś kradzieżami czy pobiciami głównie rosyjskich turystów i tak naprawdę nic się wielkiego nie będzie działo. I wtedy nagle uderza ten biały szkwał i to cała wizja się rozsypuje. Przez to rozsypuje się również Andrzej. No a tym bardziej, że ma do czynienia z nielojalnymi współpracownikami czy pracownikami. Szefową, która go nie znosi, szykanuje na każdym kroku. No jest wyśmiewany w różny sposób. Jest uznawany za, w pewnym momencie za geja, jest uznawany, a co jest oczywiście w świadku takim mundurowym, policyjnym, no upokarzające bardzo. Ci bandyci, lokalni, tacy mali, bidni, nędzni bandyci, ale mimo wszystko posiadający swoją dumę również, bo dla nich to on też jest nikim, jest przybłędną przede wszystkim znikąd, kompletnie nie zna środowiska, jest w tym środowisku obcy. A przy użyciu swoich środków prowadzenia śledztw, tak jak on to zazwyczaj robi, bez broni, raczej bardzo liberalnie, bez sięgania do jakichś takich ciężkich argumentów, rzeczywiście sobie kompletnie nie radzi. No zmienia się to na samym końcu, ale to już jest kompletny finał, już zupełny. No to nie ma niewielki wpływ na to, co się dzieje, no ewentualnie pomaga w tym, że tam parę sytuacji zostaje zażegnanych i trochę tych wątków rozwiązanych.
A nie miał pan takiej ochoty, żeby mu trochę tej mocy dodać? Ja teraz już pytam o stosunek autora do postaci. Lubi pan tego Bondara, czy się pan nim znudził? Czy...
Nie, no ja się tak naprawdę nie znudziłem Bondarem, bo Bondar był rozpisany chyba na 10 części, na 9 na pewno, mam gdzieś tam konspektów. Natomiast byłem świadomy, że zakończę najprawdopodobniej już przygodę z Bondarem na tej części trzeciej. No stąd właśnie tak go tutaj ukształtowałem, tak go pokazałem od tej innej strony niż w poprzednich częściach. To miało być właśnie zakończenie tak naprawdę.
Ale ja pytałam o sympatię. Znaczy, czy go pan lubi, czy nie lubisz? To jest jakieś alter ego? Czy
no troszkę jest. No na pewno tam jakieś moje cechy ma. Polubiłem go, zżyłem się z Andrzejem, dobrze już mi się później z nim współpracowało. Trochę szkoda mi było tego, jest mi cały czas tego bohatera, bo to można by było jeszcze, no, pomysłów było na to bardzo dużo, w których kierunkach można byłoby tego bohatera rozwijać, a na pewno jest rozwojowy. Właściwie wiele tajemnic Andrzeja, które tutaj sugerowałem, jakichś takich wątków nie zostało wytłumaczonych ani rozwiniętych, no z tego względu, że plany były trochę inne, więc rzeczywiście bardzo mi go szkoda, no polubiłem go oczywiście, jest jaki jest. No ale no niestety, no powieści rozwijają się, proszę Państwa, tak jak życie i nad niektórymi rzeczami trzeba po prostu przejść do porządku dziennego.
No może czytelnicy się upomną i trzeba będzie otworzyć te szuflady czy pliki w komputerze. I...
No może tak będzie, to oczywiście nie jest wykluczone, że w przyszłości gdzieś tam jeszcze ten pomysł odżyje i Bondar jeszcze się pojawi.
No dobrze, to w takim razie nad czym pan teraz pracuje, bo skoro książka już jest wydana i to od jakiegoś czasu, to rozumiem, że w przygotowaniu coś kolejnego. No tak, że ma pan, nie chcę powiedzieć niezliczoną, ale ogromną ilość tekstów i pomysłów.
No tak, no tego tam jest bardzo dużo, problem jest w tej chwili naprawdę z wyborem, co dalej. No, prawdopodobnie będzie przymusowa przerwa jakaś roczna, bo nie udało mi się podpisać kontraktu na żadną nową książkę. No, głównie z tego względu, że trochę sobie odpuściłem, musiałem trochę odpocząć, byłem zmęczony Bondarami, więc zacząłem wygrzybywać jakieś stare teksty z szuflady z nadzieją, że gdzieś tam je uda się sprzedać. Prawdopodobnie nie, natomiast w tej chwili pracuję nad zupełnie nową powieścią, być może też pierwszą częścią jakiegoś tam dłuższego cyklu. Będzie to zgoła odmienna propozycja, więc bez zbędnego kombinowania z bohaterami czy z fabułą. Dosyć prosta historia o dziewczynie, która będzie miała różne problemy życiowe, a także zagadkę, tajemnicę z przeszłości do rozwiązania, do rozwikłania. No, trochę bardziej mainstreamowo, dużo, dużo prościej, luźniej, również dla mnie, bo to się dużo łatwiej nad takimi jednowątkowymi historiami pracuje. Także prawdopodobnie to będzie następne, co się ukaże w jakiejś tam trochę dłuższej perspektywie. No i też tam mamy oczywiście w kolejce kolejne jakieś tam pomysły, które będę gdzieś tam w przyszłości rozwijał na pewno.
A ja czuję, że to taki trochę kompromis z rzeczywistością. W głowie ma pan taką właśnie ciemną plątaninę, jak w Bondarze, czy coś jeszcze ciemniejszego, albo
nie, no,
by
na pewno
pan miał napisać dzieło swego życia.
A to nie, to jeszcze nie czas. Jeszcze na te dzieła mojego życia to ja poczekam, aż będzie mnie stać przede wszystkim czasowo, bo to niestety to jest, nawet nad powieścią kryminalną to jest ciężka praca, kiedy się pracuje na pełen etat zawodowo, gdzieś tam wieczorami i weekendami, to jest bardzo, bardzo męczące. Jakkolwiek. Więc poczekam, może uda mi się zacząć za jakiś czas żyć z pisania, na co mam nadzieję, i wtedy rzeczywiście będę miał czas, ten, który teraz spędzam w mojej podstawowej pracy, żeby spędzić nad jakąś taką bardziej poważniejszą książką. Takie oczywiście też mam w szufladzie. No i kompromis też polegający na tym, że no nie ma innego wyjścia, ale trzeba też szukać czytelnika. I trochę trzeba te swoje ambicje nagiąć do potrzeb tak zwanego obrzydliwego rynku, jak to się mówi, no i trochę wejść w mainstream. No niestety Bondar nie jest powieścią mainstreamową taką zupełnie, to jest, ja planując ten cykl poszukiwałem niszy rynkowej, więc jest dosyć specyficzną powieścią, być może nie dla każdego, albo na pewno nie dla każdego, dla bardziej poszukującej może takich silnych wrażeń grupy czytelników. No teraz chciałbym spróbować sił w tej literaturze bardziej mainstreamowej i zobaczę, co z tego wyjdzie.
Ale ma pan wiernych czytelników. Jeden już czeka na tę książkę, którą od pana dostałam. Nawet powiem, że jedna już czeka, bo to pani. Nie wiem, czy pan się poczuwa do tej tutaj no, formy reklamy, że jeszcze żaden polski autor nie pisał jak Jo Nesbo i to ma być, jak rozumiem, pan, czyli ten, który pisze. No nie wiem, czy jak Jo Nesbo, ale w każdym razie jest to podobny typ wrażliwości chyba, tak? Czyli to jest ta nisza?
Trochę tak, a trochę nie. To jest oczywiście hasło tak zwane marketingowe z tym Jo Nesbo. No na pewno można znaleźć jakieś odwołania do literatury skandynawskiej, to jest pewne. Chociaż szczerze mówiąc też nie spotkałem, może nie jestem aż tak bardzo oczytany, jeżeli chodzi o tę literaturę skandynawską, nie trafiłem na autora, który pisałby właśnie dokładnie w ten sposób, wykorzystując jakieś takie zbliżone metody i sposoby, ale na pewno tam te takie odniesienia znaleźć można. Czy dobrze, czy źle, to już musi ocenić czytelnik. No na pewno niewiele jest podobnych powieści pisanych przez naszych rodzimych twórców, niewiele tego na rynku jest, więc to jakaś tam nisza na pewno została wypełniona, a czytelnik na pewno się zawsze jakiś znajdzie.
Pan też w pewnym sensie odkrywa dla nas taką mroczną podszewkę różnych miejsc w Polsce, prawda? Więc były Bieszczady, Bory Tucholskie, a teraz Mamry, Węgorzewo, kawałek Mazur. A jak to było z Mazurami? Jeździł pan tam, mieszkał?
No nie, no byłem raz przez tydzień, pracowałem przy festiwalu, tam taki jest festiwal swego czasu dosyć znany w Węgorzewie, rokowy, gdzie kilka lat temu pracowałem, i później, kiedy wpadłem na pomysł, żeby umieścić akcję powieści właśnie na Mazurach, no Węgorzewo było takim automatycznym punktem odniesienia, miejscem, które trochę znałem, wystarczająco, żeby się tam w jakiś sposób poruszać, jeżeli chodzi o topografię, pewne takie charakterystyczne miejsca i trochę ludzi. A z drugiej strony nie na tyle znanym, żeby gdzieś tam mi blokować wyobraźnię, bo to oczywiście jest najważniejsze w powieści, więc no, oczywiście musiałem to rzeczywistość zaadaptować do swoich potrzeb fikcyjnych, więc tutaj parę rzeczy jest nie takich, jak w rzeczywistości, pewne niespójności się pojawiają, na przykład jest szpital psychiatryczny, który ja zamieniłem na szpital zwykły, no głównie z tego względu, że szpital psychiatryczny odgrywał dużą rolę w drugiej części, więc nie chciałem tego powielać. Pojawia się poligon na przykład, no nie w tym miejscu do końca. I te podróże Andrzeja, który się przemieszcza tam z miejsca na miejsce po tych mniejszych miejscowościach wokół Węgorzewa, tam też można się doczytać pewnych nieścisłości, ale nie to jest najważniejsze.
Oczywiście,
to jest fikcja, a to, co jest ważne, czyli jakaś taka podstawowa kanwa tam na pewno jest zachowana.
Czyli powoli się żegnamy jednak, na czas jakiś przynajmniej, z Andrzejem Bondarem. No ale ci, którzy jeszcze nie czytali Czerwonego Szkwału, to mają przed sobą prawie 400 stron tego pożegnania. Świetna okładka.
Bardzo się cieszę, że to akurat ja tutaj do tego ręki nie przykładam, ewentualnie opiniuję. No przystojny pan, który tutaj tak dosyć intensywnie się w nas wpatruje.
No przystojny, ale stargany trochę mazurskim wiatrem też taki.
No tak, bo tło jest odpowiednie, dramatyczne jest, tutaj samotna łódź, jest woda, są jakieś tam chmury takie burzowe, no i ten czerwony napis, który bardzo rzuca się w oczy.
Na czarno-białej okładce.
Odpowiadający tytułowi czerwonemu, tak rzeczywiście to jest mocne.
Są tu jak zawsze różne cytaty muzyczne, znaczy pan przywołuje piosenki oczywiście poprzez teksty, ale tak na zakończenie chciałam zapytać, czego pan słuchał, jak pan to pisał?
No teraz to ja akurat, szczerze mówiąc, głównie jazzu słucham. Tutaj jazzu nie ma, tutaj
nie.
Są raczej stare kawałki rockowe, głównie to jest The Cure, który tak naprawdę w wersji muzycznej tworzy taki soundtrack. Bardzo długo nad tym pracowałem właściwie, to naprawdę przerobiłem mnóstwo tych tekstów The Cure, żeby wyciągnąć cytaty, które odpowiadają i muzykę oczywiście.
Czyli byłoby dobrze sobie włączyć, czytając to.
Zdecydowanie tak. Szkoda, że cykl ten w ogóle się nie dorobił audiobooka, bo wtedy można byłoby muzykę puszczać, te soundtracki. Myślę, że to wtedy byłoby naprawdę fajne, byłby dopiero ten efekt, to byłoby efektowne. No tak, to ewentualnie można sobie wyobrazić, jeżeli ktoś zna albo sobie puścić, to na pewno byłoby ciekawe, bo rzeczywiście oddaje pewne sytuacje, pewne stany emocjonalne bohatera, więc to chyba jest taka wartość dodatkowa dodana do tej książki.
No to można to potraktować jako radę dla czytelnika, co?
No zdecydowanie tak, zachęcam.
Bardzo dziękuję. Tomasz Hildebrandt, Czerwony Szkwał. Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.